Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od ważnej decyzji Sądu Najwyższego. Prezydenckie prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. Uznał we środę Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie prawne związane z ułaskawieniem przez prezydenta Andrzeja Dudę byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prawo łaski jako uprawnienie prezydenta Rzeczpospolitej określone w Konstytucji może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu. Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych, wskazał Sąd Najwyższy w swojej uchwale. Istotą problemu była kwestia, czy na mocy artykułu 139 Konstytucji o prawie łaski prezydent Rzeczpospolitej może ułaskawiać także osoby skazane nieprawomocnym jeszcze wyrokiem sądu. A jeśli nie, to czy Sąd Najwyższy może badać kasację na niekorzyść takich osób? Pytanie prawne związane było z ułaskawieniem w 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę, Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego skazanych nieprawomocnie za nielegalne działania biura w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku. Nigdy wcześniej prezydent nie ułaskawił nikogo przed prawomocnym wyrokiem sądu. Decyzja Sądu Najwyższego oznacza, że akt łaski prezydenta jest nieważny, a proces byłych szefów CBA powinien zostać dokończony. Decyzja ta wywołała prawdziwą burzę na polskiej scenie politycznej. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta stwierdzili, że Sąd Najwyższy wykroczył poza swoje kompetencje i bezprawnie zaingerował w uprawnienia prezydenta. Także politycy rządzących partii Prawo i Sprawiedliwość wyrażali oburzenie wyrokiem sądu i wskazywali, że został on wydany bez żadnej podstawy prawnej. Także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie zgadza się z orzeczeniem i już zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności podstaw uchwały Sądu Najwyższego. Tymczasem duży sukces odniosła w minionym tygodniu polska dyplomacja. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało Polskę na członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Polską kandydaturę poparło 190 głosujących państw, a tylko dwa wstrzymały się od głosu. Polska zastąpi w Radzie Bezpieczeństwa Ukrainę. Kadencja nowych niestałych członków Rady ma się rozpocząć 1 stycznia. Głosowanie w Nowym Jorku było momentem kulminacyjnym kilkunastomiesięcznej kampanii prowadzonej zarówno przez polski MSZ, jak i Kancelarię Prezydenta, która miała doprowadzić do wejścia Polski do Rady Bezpieczeństwa. Polska potrzebowała 2/3 głosów państw obecnych i głosujących na zgromadzeniu ogólnym, czyli zebrać poparcie co najmniej 127 państw w tajnym głosowaniu, a jak już wspomniałem, udało się zebrać ich znacznie więcej. Dla Polski członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ będzie okazją m.in. do poruszenia tematu Ukrainy na arenie międzynarodowej w formacie, który do tej pory nie był dostępny dla MSZ. Polscy dyplomaci będą mieli też okazję do kontaktów z ich rosyjskimi odpowiednikami, co może być korzystne w kontekście trudnych obecnie relacji z Rosją. Warszawa, Kraków i Rzeszów to liderzy ogłoszonego w piątek rankingu polskich bezpiecznych i otwartych miast, przygotowanego przez Fundację Schumana i Centrum Badawcze Polityka Insight. W rankingu ujęto 66 miast. Pierwsze miejsce zajęła Warszawa, drugie Kraków, a trzecie Rzeszów. Tuż za podium znalazł się Poznań, a kolejne 3 miejsca od 5 do 7 zajęło Trójmiasto, czyli w kolejności Gdynia, Gdańsk i Sopot. Pierwszą dziesiątkę zamykają Siedlce, Olsztyn i Bydgoszcz. Z kolei 5 ostatnich miejsc zajęły Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Wałbrzych i Włocławek. W Polsce spada liczba kart kredytowych. Jeszcze dekady temu za hotel w wypożyczalni samochodów czy za zakupy w internecie mogliśmy zapłacić tylko kartą kredytową. Dziś wystarczy do tego karta debetowa. To główna przyczyna lawinowej rezygnacji Polaków z kart kredytowych, ale nie jedyna. Aktualnie w naszych portfelach jest blisko 5 800 000 kart kredytowych, tak podaje Narodowy Bank Polski. Jednak w szczytowym momencie pod koniec 2009 roku Polacy mieli ich aż 11 milionów. Co się stało, że od tamtego czasu z rynku wyparowała niemal połowa kredytowych plastików? Część z nich zniknęła na skutek działań samych klientów, którzy często mogli dostać kartę w pakiecie, ale później jej nie używali, tłumaczy Mateusz Oleksy z banku City Handlowy. Karta kredytowa ma kilka funkcjonalności. Można nią płacić, ale też jest formą kredytu. Pożyczki gotówkowe w części zastąpiły karty kredytowe, tłumaczy Andrzej Sowa z ING Banku Śląskiego. Powodem spadku dynamiki sprzedaży kart jest też konkurencja dla kredytówek w postaci kart debetowych, bezpośrednio powiązanych z rachunkiem osobistym. Od 2009 roku ich liczba zwiększyła się z 22 do ponad 28 milionów. A przypomnę, że w Polsce mieszka 38 milionów osób. Na koniec 50. urodziny Reksia, czyli jednego z najbardziej popularnych i lubianych bohaterów polskich filmów rysunkowych. Miłośnicy Reksia świętowali je w Dniu Dziecka, czyli 1 czerwca w centrum Bielska Białej, przy pomniku ulubieńca młodych i starszych widzów. urodziny Reksia zgromadziło mnóstwo dzieci z bielskich przedszkoli, a także wielu turystów. Maluchy doskonale znają i lubią sympatycznego pieska. On jest po prostu fajny, powiedziała mała Malwina. To ponadczasowa bajka dla dużych i małych. Reksio uczy właściwych zachowań, odpowiedzialności, szacunku do innych, przyjaźni. To same pozytywne cechy, które powinniśmy przekazywać dzieciom, podkreśliła przedszkolanka Agata Studencka. Kilkuminutowe filmy animowane z przygodami Reksia powstawały w bielskim studiu filmów rysunkowych w latach 1967-88. Łącznie zrealizowano ich ponad 60. Postać stworzył reżyser i scenarzysta Lechosław Marszałek, twórca zmarł w 1991 roku. Reksio jako bielszczanin jest w mieście tak bardzo popularną postacią, że doczekał się kilka lat temu swojego pomnika. Organizowane są także zawody narciarskie jego imienia dla najmłodszych na Dębowcu w Bielsku Białej i w Białce Tatrzańskiej. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.